Mamy dzisiaj 18 rozdział Dziejów Apostolskich. Jeżeli macie z Biblię, to proszę sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Jak nie, to będzie na ekranie i Witek przeczyta dla nas. Pozwólcie, że się modlę na początku. Panie Boże, dziękuję Tobie za apostoła Pawła, za jego towarzyszy, przez których Ty czyniłeś cuda i przez których Ty oddałeś łaskę ludziom w różnych miastach. I kościoły się mnożyli i uczniowie i pracownicy się zmnożyli. I modlę się o to, żebyśmy mogli się uczyć, żeby przez nas też, żebyś w ten sposób działał. Amen. Jak pamiętamy może z zeszłego razu, 17 rozdział, Paweł dotarł w drugiej podróży misyjnej, dotarł do Aten. I w Atenach było bardzo mały odzew, jeżeli chodzi o nowych uczniów, którzy chcieli pójść za Panem. Więc jak zawsze spróbujemy pokazać, gdzie Paweł był, czyli pod koniec 17 rozdziału Paweł jest w Atenach i w 18 rozdziale to jest jego druga podróż misyjna i dzisiaj on przejdzie do Korynt i potem przez Kenkreja do Efezy i potem z powrotem do Cezarei. I potem zaczyna się pod koniec tego rozdziału trzecia podróż misyjna z powrotem. Ale głównie dzisiaj skupiamy się na Korynt. I Korynt jest, bardzo polecam a propos Korynt, żebyście widzieli, jak tam wygląda. Spróbuję tu. O, to jest Korynt w dzisiejszych czasach. Bardzo ciekawe miasto, bardzo ciekawe ruiny. Tam i nie jest daleko od Aten, więc można tam polecieć bez wielkiego problemu. Myśmy się zdziwili, że jest tak fajnie, jeżeli chodzi o ruinach. Tam zobaczycie z tyłu, to jest tak zwane Akrokorynt. Tam na tej górze była świątynia Afrodyty. Tam było podobno tysiąc prostytutek. I Korynt, i potem mamy na dole, w dolinie, to mamy ruiny różnych świątyń, różnych bożków, tak jak Apollo, tu jak widać te kolumny. I jeżeli potrafimy iść dalej. Nie wiem, dlaczego nie działa. O, tu jest na górze fortreca, tam na górze Akrokorynt i coś tu szwankuje. A jak widzicie, Korynt jest w takim miejscu między dwoma morzami. I towary, tak jak kanał Suez, który podzieli, czy umożliwia przechodzenie od jednego, czy przepłynięcie od jednego morza do drugiego, tu też jest kanał Korynt, który w dzisiejszych czasach jest tu otwarty i w tym momencie widać, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Natomiast w tamtych czasach Pawłowych nie było takiej możliwości, żeby w ten sposób przechodzić od jednego morza do drugiego. Tu widać to z satelity, więc Korynt jest tu i ten kanał, jak widać tu z dwóch morzy, jest do dzisiaj otwarty I dlatego za czasów Pawłowych i do dziś Korynt się cieszył jako miejsce, gdzie towary przedostali się od jednego morza do drugiego, więc to było w większości czasów historii przed Chrystusem, to było dosyć ważne miasto, dosyć duże miasta, około 20 razy większe niż Atene. Więc to było o wiele ważniejsze miasto dla biznesu. A w Atenach, jak wiemy, jak w zeszłym razem mówiliśmy, Ateny to było takie miasto filozoficzne, gdzie ludzie tam debatowali, filozofowie się tam zadomowili i lubili dyskutować. I na koniec tego pobytu w Atenach, jak może pamiętamy, ci, którzy nie skreślili Pawła totalnie, powiedzieli mu, że chętnie pogadamy o tym więcej. I ostatni moment tego rozdziału, Paweł, jakby ignorując to, po prostu idzie dalej. I idzie do Koryntu. I w Koryntu ma nadzieję, że będzie bardziej owocny niż jego pobyt tam. Gdzieś 200 tysięcy ludzi w tych czasach mieszkało w Koryncie. To byli ludzie, biznesmeni, to byli Grecy, Żydzi, byli wojskowcy Rzymian, takie mieszanka ludzi, którzy przetali te traki od północy do południa. I to było znane miejsce dla braku moralności, między innymi ten, i może przede wszystkim ta świątynia Afrodyty na Akro, Korynt, było takie miejsce totalnej rozpusty. Więc taki był Korynt. Co dwa lata mieli igrzyska sportowe i różnorodne świątynie dla różnorodnych bożków. Przeczytajmy pierwszy fragment.
Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrabianiem namiotów. A co szabat, rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja nie je winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swoim domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.
Jak wiemy, Paweł nie tylko dostał pieniądze od kościołów, ale też pracował. I jak dotarł do Korynt, on znalazł Akwila i Prysyla. I Prysyla jest wymieniona częściej jako pierwsza w Nowym Testamencie, więc nie wiadomo, dlaczego tak jest, czy ona była Żydówką i Akwila nie. Może ona była z ważnej rodziny, a może po prostu jej służba była bardziej szlachetna, pożyteczna niż Akwila. W każdym razie to oni pracowali, szyli namioty i Paweł, przyjeżdżając do Koryntu, zaczyna z nimi mieszkać, pracować i zaczyna w synagogach uczyć. I jego działanie w Koryncie zaczyna dosyć szybko być standardowe, czyli on zaczyna w synagodze. W synagodze jest różnorodne reakcja od tych, którzy uwierzą i idą za nim, do tych, którzy coraz bardziej widzą jego nauczanie jako groźbę i potem zaczynają atakować go. I potem pod koniec pobytu w danym mieście on ucieka. Zostawiają za sobą paru przychylnych uczniów, ale też zostawiają za sobą ludzi, którzy byli zły na niego i nawet podróżowali za nim do następnych miast. I on tu spotka się z Akwilą i z Prysylą. Łukasz z reguły daje taka forma, no, tak jak my mamy po polsku, że mamy całe imię Aleksandra i Ola, skrót Ola. To tak samo było w tamtych czasach, czyli mamy, jak Paweł ich opisuje, on używa słowo Prysa, a Łukasz używa słowo Prysyla, który jest bardziej taki przyjazny, nastawiony. Oni musieli uciec z Rzymu z powodu Klaudiusa, który był zły na tych, którzy popierali, robili zamieszanie koło Chrystusa. Nie wiadomo, czy do końca, czy to chodzi tu o Jezusa, czy chodzi o kto inny, ale całkiem możliwe, że chodzi tu o Jezusa. I oni musieli wyjść, zostawić Rzym i później wracają tam, jak czytamy w liście Pawła do Rzymian, to tam wymienia ich, więc widać, że oni wrócili do Rzymu. Ale w tym roku, prawdopodobnie 49-50 rok, gdzieś tak, oni opuścili Rzym i dotarli do Korynt. I no, widać, że może oni nie byli nawróceni przez Pawła. W jakiś inny sposób Ewangelia musiała dojść do nich, do Rzymu. I oni docierają do Koryntu szybko, potem nawiązują kontakt z Pawłem. On ich nazywa jego współpracownicy w Chrystusie. Pisze w listu do Rzymian, że oni ryzykowali życie dla mnie, że wszystkie kościoły pogań powinny być wdzięczne im. Więc Paweł nawiązuje bliski kontakt z nimi i przez nich wygląda na to, że ratowali mu życie. Więc to jest jego początek w Koryntie, że zaczyna szyć namioty ze względu pewnie za potrzeby materialne. Natomiast za chwilę przyjdą Silas i Tymoteusz. Oni przyszli z Tesaloniki, jak pamiętamy, Paweł musiał uciec z Tesaloniki i przywieźli ze sobą dobrą nowinę, do której Paweł odpisuje pierwszy list do Tesalonika. Przywiozą dobre nowina, które o wierzących w Tesalonice, i ta nowina zachęca Pawła, tak samo jak nowina, że oni przywieźli ze sobą kasę z Filipii. Więc to było bardzo udane, zachęcające podróż ich do Korynt, żeby przywieźć Pawłowi pieniądze. Bardzo przyziemska sprawa. A od tego momentu, jak oni się zjawili, czytamy, że Paweł ekskluzywnie się oddał głoszeniu Ewangelii, więc wygląda na to, że miał taki przywilej w tym momencie z powodu tej kasy, która przyszła z kościoła w Filipiach, to on mógł w tym momencie żyć bez szycia namiotów, przynajmniej przez jakiś czas. I on odpisuje im do Tesalonikan list, który znamy jako pierwszy Koryntian, dziękując, zachęcając ich za ich gorliwość, zajęcających się w środku prześladowania, oni dalej idą za Bogiem. I też słyszał, że jest tam zamieszanie wokół tematu powrotu Jezusa. Więc on potwierdza, że tak będzie, natomiast uczy Tesalonikan w dwóch listach, że trzeba być wytrwały, trzeba być cierpliwy. Więc te dwa listy prawdopodobnie poszli dosyć szybko, jeden za drugim, do Tesalonikan. I widać, że w synagodze, uczą w synagodze, co tydzień słyszymy, że on uczył w synagodze, debatował, racjonował. Więc to nie było, że on tu po prostu przyjechał do Koryntu i czynił parę cudów i od razu cały Korynt się deklarował za Jezusem. On tu został 18 miesięcy i debatował, dyskutował, rozpoczynając od synagoga. Ale widzimy, że w synagodze za bardzo nie przyjęła się Ewangelia i on zdenerwowany mówi im, wasza krew będzie na waszych głowach, i przeszedł obok do sąsiedzkiego domu Tytiusa Justusa, który prawdopodobnie był Rzymianinem, z powodu z tych dwóch imion. I on był wyznawcą Boga, żył obok synagog i Paweł zaczyna jego działanie pośród pogan. I jeden z pierwszych nawróconych w tym momencie w Koryncie był Chryspus, który był zarządcą synagogi. On uwierzył w Pana, a nawet przed nim czytamy w Koryntian, że był Stefanas i jego rodzina. Oni się nawracali. Więc zaczynają się nawracać ludzie. I idziemy dalej do następnego fragmentu.
W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wielu ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło.
Co prawda, czytamy w Nowym Testamencie, że niewielu było pośród was wpływowych, nie było pośród was silnych za dużo. Dużo było słabszych ludzi, którzy się znaleźli w kościołach, wygląda na to. Dużo biedniejszych dostało się do kościołów. Natomiast widzimy raz po raz, że są ludzie, są Boży ludzie w różnych miejscach, jak Akwila i Prysyla. Ludzie, którzy szyli namioty. No, w komentarzach nazywają to, że mieli swój biznes. No, nie wiem, czy byli tak zorganizowane, że mieli swoje oddziały w Rzymie, czy w Koryncie, czy w Efezie. Nie wiem, czy byli tak zorganizowane, ale to byli ludzie, którzy mieli swój fach i mieli swój biznes. I tu mamy kolejnego, i tym biznesem potrafili zatrudnić Pawła i dać Pawłowi to, co było jemu potrzebne. Więc to było małżeństwo wpływowe, można powiedzieć. A tu mamy człowieka polityki, czyli Galio. Galio może mało kto zna, kojarzy. Natomiast wygląda na to, że Galio to był człowiek bardzo istotny, bardzo ważny w służbie Pawła. To było władze. Galio reprezentował władzę. I Galio mógł w tym momencie albo ułatwiać, albo utrudniać Pawłowi służbę. Żydzi przywieźli go do Galio, żeby potępić go, mówiąc o tym, że on uczy przeciwko prawu. I Galio twierdzi, to nie mój problem. Nie będę tu sądził tego człowieka. To, że on, że wy macie spór o słowach, to, że on występuje przeciwko, czy podważa, czy zmienia waszą religię, to nie moja sprawa. Nie będę ingerował. Więc mamy prokonsula tego regionu, który twierdzi, to nie nasza sprawa, to nie jest sprawa dla Rzymu. To jest sprawa dla was. I w ten sposób ochrania Pawła od ataków, czy od szkód, od krzywdy. I krótko przed tym, tą rozprawą Paweł dostaje od Boga wizję. Wizja, która jemu potwierdza co najmniej dwie rzeczy. Jedna to jest, że Bóg nie pozwoli na to, że on będzie krzywdzony. I zobaczymy tu, że nie chodzi o to, że nie będzie ataku, że nie będzie prześladowania. To było. Natomiast to, czego nie było, to nie było tu krzywdy zrobione jemu. Bóg obiecuje, że ludzie nie będą cię krzywdzić. A dwa, Bóg obiecuje w tej wizji, że wielu ludzi ma w tym mieście. Więc Paweł, spotykając od razu ten sam cykl, że jest wierny, przychodzi do synagoga, ogłasza dobrą nowinę i dostaje w tym momencie krzywdę ze strony Żydów, Paweł widocznie potrzebował w tym momencie zachęty. I ma zachęty ze strony Tesalonikan, ze strony Filipi i ma też tu zachętę przez Galio. Nie będzie krzywdzony, a nawet Rzymianie nie będą go atakować. Mamy, a propos, Galio pozwala nam i Klaudius pozwala nam mniej więcej z dosyć sporą dokładnością datować to, ten moment to jest 50-51, początek 52 roku naszej ery. Więc Paweł w tym momencie dostaje od Galio parę lat. Wiemy, że już w 60-tych latach przyszło dosyć spore prześladowanie chrześcijan. Natomiast w 50-tych latach wygląda na to, że mają trochę więcej spokoju, żeby rozpowszechniać Ewangelię. Więc Galio twierdzi, że to, co Paweł robi, to po prostu wyświetla nowe dodatki, nowe interpretacje do tej religii, którą Żydzi ogłaszają, że to nie jest zabroniona religia, która w jakiś sposób obala status quo. On nie jest gotowy podjąć się takiego osądu. I w tym momencie Paweł może swoje dalej robić. Idziemy dalej do końcowej części. To a propos, o. To, co widzimy tu z przodu, jest Bema, to się nazywa. To było miejsce, gdzie Paweł był przesłuchany. I to miejsce na rynku, które jeszcze można widzieć. Dosyć sporo tej Bemy, tego rynku. Usiłuję przejść do ostatniego slajdu. To może Witku przeczytaj, jeżeli możesz, z Biblii.
Ale był ten 18.
Nie, ja chcę 28. A, 18, tak. To 27, tak. Okej, okay, dobra. Tak, to jest... Dobra, super.
Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzykł głowę, by złożyć ślub, bo złożył taki ślub. Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając się z nimi powiedział: wrócę do was, jeśli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Po przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy i pozdrowiwszy tamtejszy kościół, zeszedł do Antiochii. Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrześcijanowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem.
Okej, okay, czyli mamy Pawła Akwila i Prysyla idą do Kankreasa. Kankreas to jest port koło Koryntu, to też można zwiedzać, i potem przepływają do Aten. I jest teraz ten ciekawy moment, kiedy Paweł mówi o przysięgę. Paweł śpieszy się, jakby, żeby zostawić Korynt, potem śpieszy się, żeby zostawić Efezę. I wszystko jest uzasadnione w 18 wersecie, że muszę dostać się do Jerozolima, dlatego że tam jest fest i tam i ja też złożyłem przysięgę nazaryckie. I znacie pewnie przysięgę nazaryckie w Starym Testamencie, gdzie człowiek, dokonując takie przysięgę, obiecuje, przysięga, że nie będzie dotykał wina, że nie odcina sobie włosów, że będzie totalnie oddany Bogu. I widać, że Paweł z jakiegoś powodu wszedł w tego rodzaju przysięgi, gdzie on teraz odcina sobie włosy. Te włosy, z tego co wnioskujemy, przywiózł ze sobą do Jerozolima i oferuje te włosy jako ofiara dla Boga. I on się śpieszy. I nie wiemy dlaczego, nie wiemy o co chodziło. Może chodziło o to, że Paweł prosi Boga o pomoc. Błaga go o pomoc. i w tym momencie może przysięgał, że odda, będzie totalnie jemu oddany. Nie będzie dotykał alkoholu i nie będzie miał ścinane włosy. Że musi w tym momencie się wydać do Jerozolima i przejść przez 30 dni, gdzie przygotowuje się do bycia, do złożenia ofiary. I zostawi za sobą w Efezie, w tym momencie on dosyć szybko przemieści się od Koryntu przez Kankreos, port koło Koryntu do Efezy i potem dalej do Jerozolima, do Cezarei, do Jerozolima i potem zaczyna swoją trzecią podróż. W międzyczasie widać, że taki człowiek Apolos zjawi się w Efezji. I Apolos, to czytamy później w 1 Koryntian 3 rozdział, że część kościoła w Koryntie pójdzie za Apolosa. Część jest, mówi, że ja jestem Pawłowy, część ja jestem Apolosowy, jak pamiętacie, 3 rozdział 1 listu do Kolosa. Ale w tym momencie on się dostaje do Efezy, kiedy Paweł już jest, jak widać, z tego widzę, w drodze do Jerozolima i tam spotka Akwila i Prysyla. I oni widzą, słyszą jego nauczanie i widzą, że on potrzebuje poprawy, potrzebuje pomocy. Akwila i Prysyla, z tego co widać, zostali w Efezie 4-5 lat. Więc oni stali, ich dom stał się takim miejscem, gdzie wierzący mogli przebywać. Niekoniecznie to oznacza, że mieli tam jakieś formalne nabożeństwa, ale bo słowa, że oni się spotykali ich u nich w domu, to jest dodatek tłumaczy. Oni po prostu byli w domu i Kościół był u nich w domu. I oni w tym momencie biorą tego Apolosa, widzą jego zapał, widzą jego chęć i zaczynają go uczyć, poprawić. I potem on zamierza iść do Koryntu, do Achie, Achai, gdzie Korynt leży i ludzie zachęcają go. I w tym momencie przyjdąc do Koryntu, to widocznie z tego listu do Koryntian, że ludzie byli pod wielkim wrażeniem jego. Ale widać też tu, że nie ma mowy o tym, że został ochrzczony, nie ma mowy o tym, że otrzymał Ducha Świętego. Po prostu Akwila i Prysyla twierdzą, że on potrzebuje poprawy w swoim nauczaniu. To bardzo ciekawe stwierdzenie i ciekawe podejście, tak myślę, że oni byli gotowi nie skreślić go jako heretyka, jako ktoś, kto w ogóle nie kuma, tylko wzięli go na bok i zaczęli go uczyć, jak sprawy naprawdę są. To widać, że człowiek, który chciał, był gorliwy, służył jak mógł, natomiast potrzebował z ich strony pomocy. Więc Paweł dalej podróżuje do Cezarei, do Jerozolima, do Antiochii i potem zaczyna, już mamy 52, 3 rok, więc trochę czasu minęło, zaczyna swoją podróż, trzecią podróż misyjną. I w końcu dociera z powrotem do Efezy, gdzie będzie dłużej. Więc mamy to pragnienie Apolosa, żeby pójść do Achei i mamy Pawła, który teraz przechodzi przez Galacja i dochodzi do Efezy. Jakie tu możemy mieć wnioski z tego przesłania, z tego rozdziału? Na pewno ich jest dużo. Jeden, który mi się nasuwa, to jest, że znowu mamy zjawisko ludzi, jednostek, które oddają życie Bogu, oczywiście z Pawłem na ciele. Paweł jest gotowy nawet zostawić dobre miejsce służby Korynt, Efes, żeby potwierdzić swoją przysięgę. On jest gotowy pójść do Jerozolimy i przeżyć 30 dni oczyszczania. On jest gotowy całkowicie na to, żeby oddać życie Bogu. I widzimy to samo, jeżeli chodzi o Prysylę, jeżeli chodzi o Akwila, jeżeli chodzi o Apolosa. To są ludzie, którzy stają się wpływowymi ludźmi. Ludzie, którzy są gotowi przejechać od jednego miasta do drugiego. Ludzie, którzy są gotowi na prześladowanie, na ataki. Ale to są ludzie, którzy niosą Ewangelię. Silas, Tymoteusz. To są ludzie, którzy przywiozą Ewangelię do nowych miejsc. I widać, że jest miejsce też dla kościołów. Nie wszyscy tam ganiali po różnych miastach, po różnych kontynentach. Jedni zostali, na przykład ci w Filipii. I oni wysyłali środki dla Pawła. I w tym momencie to była wielka zachęta. Wielka zachęta była dla Pawła też to, co w Tesalonikanie zrobili. To była zachęta dla Pawła, że oni wysłali Sylasa i Tymoteusza z dobrą nowiną, zachęceniem. I Kościół zaczyna się funkcjonować w różnorodne sposoby. Zachęcając siebie nawzajem, zgromadzając, zbierając, popierając i też ta grona, która zaczyna jeździć i racjonalnie argumentować, to też byli potrzebni. Więc Kościół to nie jest jeden sposób działania. To są wspólnie zachęcające działanie różnych ludzi. Ale są szczególnie ci, którzy są pracownikami. Prysyla i tu kobieta też. Prysyla jest wymieniona nieustannie. Więc Prysyla i Galiał jest używany przez Boga. Ludzie, którzy są w kluczowych miejscach, wpływowe miejsce. Więc jak to wygląda dla nas? Jak my funkcjonujemy? Jak ten Kościół funkcjonuje? Jak my osobiście funkcjonujemy? Czy my jesteśmy pośród tych, którzy przywiozą Ewangelia do innych miejsc? Czy ten Kościół popiera ten zaniesienie Ewangelii do różnych miejsc? Aby to było w naszej wizji. Nie musimy być w tym momencie tłumem, żeby mieć wpływ na sąsiednie miasta i kontynenty. Chwała Bogu, że On potrafi użyć takich ludzi jak Paweł, takich ludzi jak Apolos, który trochę miał może zakręcone teologia. Bóg potrafi ich użyć. Boże ludzie potrafią ich ogarnąć i sprostować. Abyśmy byli takimi, którzy też wpływają na innych, żeby stali się takimi pracownikami dla Boga. Panie Boże, dziękuję Tobie za Pawła, za Apolosa, za Prysyla i Akwila, za Galio, za Silasa i Tymoteusza, dla kościołów w Tesalonice i w Filipii za ich zachętę. Dziękuję Tobie, że potrafiłeś prowadzić Pawła w głąb niemoralności miasta Korynt, że tam miałeś dużo ludzi, pomimo tych świątyń bożkich. Ty miałeś sporo ludzi i miałeś serce do nich. I Paweł był gotowy dotrzeć do nich. Abyśmy byli tacy gorliwi, jak ci ludzie. Aby nasz Kościół miał taką wizję, jak te kościoły, o których czytamy tu. I daj, żebyśmy byli, tak jak Paweł, totalnie oddani. Żebyśmy byli gotowi wszystko zostawić, żeby iść za Tobą i służyć Tobie i dotrzeć do innych. Amen.